Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a w studio technicznym panie Grażyna Chmurska i Laurence, dbające o realizację i techniczną stronę audycji. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 21 lutego. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Katarzyny Zawickiej, Piotra Rosochowicza i Anny Bernhardt, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felietonu Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Humor z cyklu Muzyka Świata. Nadamy również program zadedykowany Ingrid Betancourt, albowiem w szóstą rocznicę jej porwania w kolumbijskiej dżungli Radio France International wraz z dziennikiem Metro poświęca jej w czwartek dzień specjalny, a oto nasz dziennik. Ponad 100 tysięcy osób zebrało się w czwartek w centrum Belgradu, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec niepodległości Kosowa. Po południu w kierunku placu przed serbskim parlamentem napływały dalsze tysiące manifestantów. Wielu z nich zwieziono z całego kraju 5000 autokarów. Na cały dzień zamknięto nawet szkoły, aby umożliwić wszystkim przybycie na wiec. Demonstranci wymachują serbskimi flagami, śpiewają patriotyczne pieśni i wykrzykują, że Kosowo jest sercem Serbii. Tysiące bośniackich Serbów manifestowały także w różnych miastach Republiki Srbskiej w Bośni, w tym 2000 w jej stolicy Banja Luce, gdzie doszło do gwałtownych porachunków między grupkami młodzieży a siłami porządku. Do ostrych incydentów doszło też na granicy między Kosowem a Serbią, gdzie około 300 weteranów armii serbskiej obrzuciło kamieniami i płonącymi oponami setkę kosowskich policjantów. W tym ostatnim udzielili wsparcia czescy żołnierze z KFOR. Papież Benedykt XVI wezwał strony zaangażowane w spór wokół Kosowa do działania z ostrożnością i umiarem i poszukiwania rozwiązań zmierzających do wzajemnego poszanowania i pojednania. Niepodległość Kosowa uznało już 15 krajów. W czwartek uczyniły to Włochy, Dania i Estonia.
Radio France International wraz z dziennikiem Metro zorganizowały w czwartek specjalny dzień poświęcony szóstej rocznicy porwania Ingrid Betancourt. W środę do Wenezueli i Kolumbii poleciał w związku z tą sprawą francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Jeszcze w środę spotkał się w Caracas z prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem. Po rozmowie zapowiedział, że wkrótce uwolnionych zostanie czworo zakładników przetrzymywanych w kolumbijskiej dżungli. Ta czwórka zostanie dołączona do trzech byłych deputowanych, Glory Polanco, Luisa Eladio Pereza i Orlando Beltrana, których FARC na początku miesiąca obiecał zwolnić i przekazać Chavezowi. Byli deputowani wchodzą w skład grupy 43 zakładników politycznych, których FARC chce zwolnić w zamian za uwolnienie 500 partyzantów. Nie wiadomo, czy wśród uwolnionych w najbliższym czasie znajdzie się Ingrid Betancourt. Legitymuje się ona podwójnym obywatelstwem, francuskim i kolumbijskim. Dzisiaj Kouchner spotyka się z prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe. Ma go namówić do złagodzenia postawy i podjęcia negocjacji w celu uwolnienia zakładników. Im wcześniej ta sprawa zostanie załatwiona, tym lepiej będzie i dla prezydenta, i dla Kolumbii. W razie śmierci bardzo ostatnio osłabionej Ingrid Betancourt społeczność międzynarodowa może za tę tragedię obciążyć odpowiedzialnością prezydenta Uribe. Bernard Kouchner ma też zaapelować do prezydenta Kolumbii, aby nie uczynił on nic, co mogłoby być zagrożeniem dla życia zakładników. W sobotę 23 lutego upłynie dokładnie 6 lat od momentu, w którym komunistyczni terroryści kolumbijscy z FARC uprowadzili Ingrid Betancourt i przetrzymują ją w niewoli do dzisiaj.
Do tej sprawy powrócimy jeszcze szerzej na samo zakończenie dziennika. We Francji nie ma dnia bez polemiki wywołanej decyzjami prezydenta Sarkoziego lub wypowiedziami jego współpracowników. W świadku medialno-politycznym zawrzało znów odpowiedzi na mianowanie przez Pałac Elizejski pani Christine Ockrent, znanej dziennikarki i zarazem towarzyszki życia wspomnianego wyżej szefa francuskiej dyplomacji Bernarda Kouchnera, dyrektorem generalnym holdingu France Monde, który ma być głosem Francji za granicą, skupiając telewizję France 24, nasze RFI i frankofońską sieć telewizyjną TV5. Decyzja żywo jest krytykowana przez związki dziennikarzy wspomnianych mediów, widzących w tym możliwy konflikt interesów i zagrożenie dla wiarygodności France Monde. Nominacji tej bronił dziś rzecznik Pałacu Elizejskiego, stwierdzając, że zdaniem prezydenta nie ma żadnego powodu, by nie wykorzystać talentu, kompetencji i doświadczenia pani Ockrent. Sama zainteresowana Strona uznała krytyki za niesprawiedliwe i upokarzające, jak również zalatujące seksizmem. Już wcześniej Christine O'Krent była atakowana z tej racji, iż nie zaprzestała prowadzenia sztandarowego programu politycznego w publicznej telewizji po tym, jak jej towarzysz życia, Bernard Kouchner, został ministrem. Prezydent Sarkozy starał się dziś również ugasić pożar wywołany deklaracjami szefowej jego gabinetu Emmanuelle Mignon, która w wywiadzie dla tygodnika VSD oświadczyła, iż we Francji nie ma problemu sekt i trzeba więcej tolerancji dla takich stowarzyszeń, jak na przykład Kościół Scjentologiczny, które nie zakłócają porządku publicznego. Wobec burzy, jaką wywołała ta wypowiedź, Nicolas Sarkozy zmuszony był dziś podkreślić z całą mocą, iż zawsze miał w tej kwestii jasne stanowisko. Działalność sekciarska, mówił, jest niedopuszczalna i trzeba wobec niej okazywać jak największą stanowczość. Prezydent odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy Kościół Scjentologiczny jest jego zdaniem sektą. Agencje przypominają, że w roku 2004 Sarkozy, jako wówczas minister ekonomii, przyjął aktora Toma Cruise, jednego z najbardziej wpływowych scjentologów, co wywołało wówczas mini skandal. Nic też dziwnego, że deklaracje pani Mignon, ultrakatoliczki, wywołały dziś salwę ostrych reakcji. Szef centrystów, François Bayrou, widzi w tym próbę rehabilitacji scjentologii. Głosy krytyki słychać także na prawicy, a socjalistka Ségolène Royal domaga się dymisji szefowej gabinetu prezydenta. Z Paryża słuchają państwo dziennika RFI. Stanom Zjednoczonym udało się zestrzelić zepsutego satelitę szpiegowskiego, powoli opadającego na ziemię i zawierającego 450 kg wysoce trującej substancji hydrazyny. W czwartek rano krążownik USS Lake Erie wystrzelił z północnej części Pacyfiku w kosmos podcisk taktyczny typu SM-2. Zniszczył on satelitę znajdującego się wtedy na wysokości 247 km nad ziemią. W momencie uderzenia satelita poruszał się z prędkością ponad 11 000 km/h. Zdaniem agencji prasowych jest to wyraźne potwierdzenie w praktyce amerykańskich teorii o gwiezdnych wojnach, drogich sercu byłego prezydenta Reagana, aczkolwiek obecny prezydent USA George Bush wyraźnie się od tego terminu odcina. Chiny, które przeprowadziły już w przeszłości podobną akcję, zażądały natychmiast od Waszyngtonu szczegółów operacji. Z uwagi na niską orbitę, po której poruszał się zestrzelony satelita, jego szczątki zaczęły natychmiast opadać na ziemię. Wedle amerykańskiego Departamentu Obrony wszystkie one spalą się w atmosferze w ciągu najbliższej doby lub najwyżej dwóch. Natomiast szczątki pozostałe jeszcze na orbicie powinny wejść do atmosfery w ciągu najdalej 40 dni. Pentagon zapewnia, że operacja zakończyła się całkowitym sukcesem. Po kolejnym zwycięstwie w 10 stanach po kolei Barack Obama odniósł kolejny sukces, zbierając dwa razy tyle głosów co Hillary Clinton, 65,6% wobec 32,7% w prawyborach wśród demokratów rezydujących poza granicami USA. Kandydat do inwestytury w obozie republikanów, John McCain, zaprzeczył z kolei doniesieniom New York Timesa, jakoby utrzymywał poza małżeński związek z 40-letnią lobbystką panią Vicky Eisman. 72-letni McCain, który broni tradycyjnej moralności, oskarżył nowojorski dziennik o oszczerstwo. Papież Benedykt XVI wezwał Kościół katolicki na Kubie do propagowania nastrojów zrozumienia, miłosierdzia i pojednania i przyczynienia się w ten sposób do ulepszenia człowieka i społeczeństwa. Papież apeluje również do kubańskich katolików, aby się nie lękali, w sposób oczywisty nawiązując do słynnych słów swego poprzednika. Papieskie przesłanie przekazał kubańskim biskupom watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone, który przybył na Kubę na uroczystości upamiętniające 10. rocznicę historycznej wizyty Jana Pawła II. W programie jego wizyty jest również spotkanie z Raulem Castro, następcą swego brata Fidela. Rosja i Gruzja porozumiały się co do warunków przywrócenia połączeń lotniczych między oboma krajami zawieszonych od października 2006. Komunikat rosyjskiego Ministerstwa Transportu spadł w momencie, kiedy na Kremlu prezydent Putin przyjąć miał prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. Ten ostatni przybył do Moskwy, aby zabiegać o wyprowadzenie z impasu dwustronnych stosunków i w szczególności o zniesienie quasi-totalnego embarga gospodarczego zastosowanego przez Rosję wobec Gruzji. W Moskwie przebywa również premier Ukrainy, Julia Tymoszenko, która próbowała znaleźć wspólny język z szefem Gazpromu, Aleksym Millerem, w sprawie niespłaconego przez Kijów długu. Rzecznik Gazpromu oznajmił, że na razie porozumienia nie osiągnięto, ale odbędą się jeszcze dalsze negocjacje. Tu Paryż, Radio France International. Wracamy do tematu zapowiedzianego na początku, a mianowicie do specjalnego dnia pod patronatem RFI i dziennika Metra, a poświęconego 6. rocznicy porwania w kolumbijskiej dżungli Ingrid Betancourt. Materiały na ten temat przygotowała Katarzyna Zawicka.
Ingrid Betancourt, najpierw posłanka do parlamentu, a potem senator Kolumbii, prowadziła niestrudzoną walkę z korupcją i przemocą w jej kraju. Od 23 lutego 2002 roku pozostaje w rękach FARC, kolumbijskiej organizacji terrorystycznej, która sama siebie przedstawia jako rewolucyjną partyzantkę. Swoje fundusze zdobywa dzięki handlowi narkotykami i porywaniu osób cywilnych, za które żąda okupu, około 3000 osób rocznie. Poza tym porywa również żołnierzy i policjantów. Ostatnio nasiliły się naciski międzynarodowe, które mają pomóc w nawiązaniu negocjacji między FARC-iem a rządem kolumbijskim i prezydentem Alvaro Uribe. Dzięki tej współpracy 10 lutego udało się doprowadzić do uwolnienia dwóch zakładniczek, w tym najbliższej współpracowniczki Ingrid Betancourt, Klary Rojas. Niestety dalsze negocjacje utknęły w martwym punkcie, ponieważ obie strony stoją twardo na swych pozycjach. Partyzanci FARC domagają się stworzenia strefy zdemilitaryzowanej, w której nie obawialiby się przeprowadzać humanitarnej wymiany zakładników i więźniów politycznych. Prezydent Uribe jest nieprzejednany i nie chce nawet o tym słyszeć. Rodziny zakładników liczą na Francję i Szwajcarię, które starają się nakłonić obie strony do ustępstw. Oto wypowiedź Marleny Orhueli, przewodniczącej organizacji ASFAMIPAS, zrzeszającej rodziny żołnierzy i policjantów przetrzymywanych przez FARC.
Nasza organizacja zwraca się do różnych państw świata z apelem o wsparcie prezydenta Uribe, aby mógł on bez obaw podjąć decyzję o zawarciu porozumienia humanitarnego i aby zgodził się na wyznaczenie strefy spotkań. Było już wystarczająca ilość dyskusji na temat przyjęcia kontroli przez partyzantów. Przeżyliśmy nawet małą wojnę z ministrem rolnictwa, który przechadza się w rejonach Pradery i Florydy odziany w T-shirt z napisem nie demilitaryzacji i zapewnia, że ludność zostanie wydana na pastwę losu, ale to są ludzie, którzy myślą tylko o własnych interesach i których rodziny czerpią zyski z cukrowni i destylacji alkoholu etylowego. My wiemy o niektórych sprawach. Walka staje się w przypadku Ministerstwa Rolnictwa ekonomiczna, w przypadku rządu i FARC-u jest kwestią dumy wojskowej i dumy politycznej.
Z apelem do lidera FARC wystąpił Andreas Pastrana, były prezydent Kolumbii. Pełnił tę funkcję w latach 1998-2002. Opowiada się on za humanitarnym porozumieniem, dzięki któremu uwolnieni zostaliby zakładnicy FARC. Uważa, że należy przyjąć warunek partyzantów domagających się wyznaczenia strefy zdemilitaryzowanej.
Le diría que es importante que frente a los enfermos haya la posibilidad de una misión internacional.
Chcę mu powiedzieć, jak ważne jest dopuszczenie misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do chorych. Partyzanci FARC muszą zaufać Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, który jest instytucją całkowicie niezależną. Muszą przede wszystkim przyjąć lekarzy, którzy ocenią stan zdrowia zakładników i podjąć kroki w celu humanitarnego porozumienia. Dzisiaj mamy propozycje ze strony FARC-u i ze strony rządu. Trzeba znaleźć miejsce na spotkanie. Ale to musi się stać szybko i chciałbym powiedzieć Manuelowi Marulandzie, że pierwszym krokiem powinno być położenie kresu porwaniom. Partyzanci muszą zrozumieć, że społeczność międzynarodowa nie zaakceptuje porwań, które są pogwałceniem praw międzynarodowych i niedopuszczalną już dzisiaj bronią polityczną. Muszą szanować międzynarodowe reguły i wtedy zostaną uznani za tych, za których sami się uważają. Ale dopóki będą porywać, mordować, podkładać miny przeciwpiechotne, nigdy nie zostaną uznani i zawsze będą traktowani jako terroryści. Muszą zrozumieć, że świat się zmienił i jeśli jest coś, co może go zjednoczyć, to właśnie walka z terroryzmem.
Sprawa uwolnienia zakładników staje się nadzwyczaj pilna. Wielu z nich jest chorych, wielu w bardzo złej kondycji psychicznej. Wielu zaczyna się zastanawiać, czy warto walczyć o przeżycie. Tak przeżywała swoją niewolę Consuelo de Perdomo, była zakładniczka uwolniona wraz z Klarą Rojas 10 stycznia tego roku.
Pierwsze dni były bardzo trudne. Nie rozumiałam, dlaczego mi się to przydarzyło. Nie rozumiałam, dlaczego oni tak postępują. Zastanawiałam się, jak długo potrwa ta tragedia. Dopiero po wielu latach udało mi się to trochę przetrawić, ale nie zupełnie. I zrozumiałam, że muszę podjąć decyzję, jak postępować w tych warunkach. Pytałam siebie, czy warto starać się przeżyć. Stwierdziłam, że życie ma sens i że trzeba o nie walczyć. I nie żałuję, bo dzisiaj przeżywam w szczęściu efekty tego wysiłku.
I creí que tenía que luchar y no me arrepiento porque hoy estoy viviendo felizmente los resultados de ese esfuerzo que hice allá.
Starając się dodać ducha Ingrid Betancourt, RFI nadaje regularnie słowa jej dzieci wypowiadane na antenie radia i skierowane do matki, która może odbierać audycję RFI w głębi kolumbijskiej dżungli. Ale jej stan jest bardzo niepokojący. Wydaje się, że jej siły psychiczne są na wyczerpaniu. O niej, o swoich z nią kontaktach opowiada John Frank Pinchao.
Con Ingrid hablábamos mucho de diferentes temas, hablábamos de religión, de política, de temas personales.
Dużo rozmawiałem z Ingrid, mówiliśmy o religii, o polityce, o sprawach osobistych. Nawiązała się między nami prawdziwa przyjaźń. Ingrid bardzo mi pomogła, wiele mnie nauczyła, próbowała nauczyć mnie francuskiego, ale po jej nieudanej próbie ucieczki zakazano jej rozmów z innymi zakładnikami. Traktowano ją bardzo źle, to stało się prawdziwą męczarnią. Przez 24 godziny na dobę jest przywiązana za szyję do drzewa. Za każdym razem, kiedy chce załatwić swoje potrzeby, musi prosić o pozwolenie. Partyzanci są do niej wrogo nastawieni. Przy każdym jej ruchu krzyczą, żeby się nie ruszała. Kiedy szliśmy do jeziora, w którym wolno nam było odpływać od brzegu na 10-15 metrów, jej było to zakazane. Byłem wstrząśnięty ostatnimi obrazami dowodzącymi, że pozostaje ona przy życiu. Widziałem, że jest bardzo słaba, co mnie zdziwiła, bo bardzo była zawsze silna.
Las últimas pruebas de supervivencia, la vi débil, pero me causó mucha extrañeza, porque ella siempre fue fuerte.
Pozostaje nam zjednoczyć się z rodzinami zakładników w nadziei jak najszybszego uwolnienia Ingrid Betancourt i wszystkich innych zakładników.
Program w ramach specjalnego dnia w RFI poświęconego Ingrid Betancourt opracowała Katarzyna Zawicka. Przechodzimy teraz do przeglądu paryskiej prasy, którego dokonają teraz zespół Piotr Osochowicz i Anna Bernhardt.
RFI weszło na pierwszą stronę Libération, a to za sprawą znanej francuskiej dziennikarki pochodzącej z Belgii, 64-letniej Christine Ockrent. To właśnie jej nominacja na stanowisko dyrektora generalnego nowego holdingu o nazwie France Monde budzi takie emocje. Holdingu grupującego samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze zagranicznej polityki audiowizualnej Francji. Te podmioty gospodarcze to właśnie Radio France International, nasza rozgłośnia, oraz dwie telewizje utworzone przez Jacques'a Chiraca, sieć France 24 oraz frankofońska sieć TV5, obejmująca oprócz francuskich takie telewizje jak telewizja kanadyjska, szwajcarska czy belgijska. Smaczku całej, jak to nazywa Libération na pierwszej stronie, aferze z Christine Ockrent nadaje fakt, że jest ona konkubiną francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera. Zdaniem tej lewicowej gazety, rodzinny tandem Kouchner-Ockrent będzie teraz władał w dużej części polityką zagraniczną takiego mocarstwa, jakim jest Francja. Czy jest to w Republice dopuszczalne? Cytowana przez Libération pani redaktor Ockrent broni się. Sprawa audiowizualnej polityki zagranicznej Francji pociąga mnie w wysokim stopniu. No to co, mam się rozwieść? Laurent Joffre, tytułując artykuł Niezręczność, pisze w komentarzu redakcyjnym na ten temat, że oczywiście nikt nie podważa w najmniejszym nawet stopniu bardzo profesjonalnego podejścia Ockrent do dziennikarstwa, ani tego, że jest ona osobą, która doskonale da sobie radę z zarządzaniem holdingiem. Z prawnego punktu widzenia też wszystko jest w porządku. Zatem w żaden sposób nie można całej afery storpedować. Pozostaje jednak po nominacjach Pałacu Elizejskiego duży niesmak, bo jak tu inaczej nazwać wejście do dyrekcji holdingu mającego na zewnątrz reprezentować politykę zagraniczną Francji, towarzyszki życia francuskiego ministra spraw zagranicznych? Anna Sinclair, też znana i popularna dziennikarka telewizyjna, zrzekła się swego stanowiska, gdy jej mąż Dominique Strauss-Kahn został ministrem ekonomii Francji. Beatrice Schönberg, inna znana twarz z małego ekranu, też zrezygnowała ze stanowiska prezenterki wieczornego wydania dziennika telewizyjnego, gdy jej mąż Jean-Louis Borloo został ministrem. Podobnie uczyniła Marie Drucker, siostrzenica znanego francuskiego prezentera telewizyjnego. Były to, pisze Libération, decyzje logiczne i eleganckie, podejmowane z klasą i wspaniale przysłużyły się one do podniesienia rangi moralnej francuskiej telewizji publicznej. Decyzje podjęte przez Nicolasa Sarkozy'ego w sprawie France Monde powodują pojawienie się podstawowego pytania. W jakim nowoczesnym kraju można sobie dzisiaj pozwolić na tak daleko posunięte ignorowanie opinii publicznej? Jeszcze bardziej utwierdzi to Francuzów w mniemaniu, że między władzą a dziennikarzami istnieje pewnego rodzaju zmowa, jakieś konszachty w takim, a nie innym przedstawianiu otaczającego nas świata i zachodzących na naszym globie wydarzeń. Przeprowadzona niezręcznie i w złym momencie afera Christine Okrent zapewne tego zdania nie zmieni, a wręcz je utwierdzi. Kończy swój artykuł wstępny zamieszczony na łamach Libération Laurent Geoffrin.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Thomas Ferenczi zastanawia się na łamach Le Monde, czy wywalczenie niepodległości przez Kosowo można zaliczyć do wojen prowadzonych w słusznej sprawie. Nad dylematem, którą wojnę można uznać za słuszną, zastanawiało się już wielu filozofów. Przypadek Kosowa stawia pytanie o słuszność secesji. Akceptując niepodległość byłej prowincji serbskiej, większość państw Unii Europejskiej uznała, że przywódcy kosowscy mieli prawo to zrobić. Odmawiając jednocześnie prawa do samostanowienia Republikom Kaukaskim, czyż Europejczycy nie stosują podwójnych zasad? Jak rozstrzygnąć, kiedy prawo do samostanowienia ma rację bytu, a kiedy nie? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjął Bruno Copetier, profesor na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, stosując kryteria przykładane kiedyś do sprawiedliwej wojny. Według tych zasad sprawiedliwa secesja powinna spełniać następujące warunki. Bronić słusznej sprawy, mieć poważne szanse na sukces, wynikać ze szlachetnych pobudek, decyzja powinna być podjęta w ostateczności i przez prawowity autorytet, z zachowaniem zdrowych proporcji między stratami i zyskami. Profesor Copetier, broniąc niepodległości Kosowa, podkreśla, iż sprawa była jak najbardziej słuszna. Uzasadnia ją okres łamania praw człowieka w latach 1999-99 i upadek reżimu Miłoszewicza niczego tu nie zmienia. Szansa na sukces? Jak najbardziej. Pryszcina oczekuje uznania przez wiele państw. Szlachetne pobudki? Nie ma powodów przypuszczać, by intencje stron były inne od deklarowanych. Czy bilans strat i zysków jest pozytywny? Tutaj już odpowiedź nie jest oczywista. Jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, korzyści z uzyskania niepodległości dla mieszkańców Kosowa są większe niż straty tą decyzją spowodowane. Na arenie międzynarodowej bilans ten jest odmienny. Jeżeli weźmie się pod uwagę ryzyko konfliktów, które ta nowa sytuacja może wywołać w tym regionie i w innych częściach świata. Prawowity autorytet też można poddać w wątpliwość, kontynuuje Thomas Ferenczi na łamach Le Monde. Instytucje, które mają rządzić krajem, są reprezentacyjne i zgodne z państwem prawa, ale protest Serbii i sprzeczność z rezolucją ONZ-u tę prawowitość podważają. Czy naprawdę nie można było znaleźć innego rozwiązania? Nad tym też można by dyskutować. Decyzja o proklamowaniu niepodległości Kosowa nie spełnia więc wszystkich warunków sprawiedliwej secesji. Chociaż w obliczu powyższych zasad decyzja ta wydaje się bardziej uzasadniona niż w przypadku Abchazji czy Osetii, czy nawet tureckiego Cypru. To nie oznacza, że Europejczycy, uznając Kosowo, popełnili błąd. Możemy przynajmniej przyznać, że filozoficzne rozumowanie, choć nie zastąpi dyplomacji, może pomóc w naświetlaniu problemów, ale nie w ich rozwiązaniu. Kończy swe rozważania na łamach Le Monde Thomas Ferenczi.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Każdy chyba, kto był w Paryżu i w Luwrze, widział choć jedno dzieło najsłynniejszego francuskiego designera lat 70. i 80., Pierre'a Polena. Być może nawet na nim siedział, bo chodzi o okrągłe siedziska zwane Born, rozmieszczone m.in. w Wielkiej Galerii. Jest to zresztą przedmiot emblematyczny dla jego twórczości. Polin jest bowiem wynalazcą nowoczesnego fotela, czy też nowoczesnej kanapy. On właśnie jako pierwszy, jeszcze w latach 50. zastosował połączenie struktury metalowej, siedziska z pianki oraz, to najistotniejsze, powłoki z elastycznego materiału naciąganego na to wszystko niczym skarpeta na stopę. W ubiegłym roku Pierre Polin ukończył 80 lat. Posypały się wystawy w Nowym Jorku, w Belgii, w Szwajcarii, w Paryżu, gdzie uhonorowany został szczególnie na tegorocznym salonie meblarstwa, gdzie w marcu w galerii Arcueil odbędzie się wielka aukcja jego dzieł i gdzie w galerii Gobelinów czynna jest już teraz i do końca lipca wystawa retrospektywna. Większość dzieł Polena od razu kojarzy się z estetyką lat 60. i 70., na co wpływa nie tylko forma, ale może również zamiłowanie do żywych, ostrych barw. Na wystawie znajduje się około 70 przykładów jego twórczości, w tym elementy wyposażenia Pałacu Elizejskiego, wykonane w 1971 roku na zamówienie prezydenta Pompidou. Do dziś pozostała tam jadalnia, natomiast salon i palarnia zostały zdemontowane już po 3 latach. Następca, Valéry Giscard d'Estaing, nie słynął bowiem z zamiłowania do nowoczesności. Wszelako wyposażenie to zachowało się. Stoły z przyciemnionego szkła, krzesła tulipany, głębokie, krągłe fotele i kanapy. Wszystko to przechowywane jest w zbiorach Mobilier National, instytucji zarządzającej całym ruchomym dobytkiem państwa francuskiego, a poszczególne przykłady wystawione są wśród innych realizacji Polena w Galerii Gobelinów. Dzięki tym prezydenckim zamówieniom, później także dla prezydenta Mitterranda, Pierre Polin stał się pierwszym szeroko znanym francuskim designerem. Ale kiedy niedawno, w czasie audycji z jego udziałem w studiu RFI, nasz kolega Pierre-Édouard Deldic porównał jego ówczesną sławę do obecnej sławy Philippa Starka, Polin oburzył się.
Il y a aucun rapport entre Philippe Stark et moi.
Między mną a Starkiem nie ma żadnego podobieństwa. My nie uprawiamy tego samego zawodu. Philippe Stark ma wyczucie reklamy, którego ja nigdy nie miałem. Realizuje projekty w duchu tego, czym design był na długo przed nim. No i ma taką bardzo dzisiejszą wizję świata poprzez stosunek do reklamy, do pieniądza. Ta wizja całkowicie różni się od mojej.
Le rapport à une vision du monde est très différent de lui à moi.
Zamówienia dla Pałacu Elizejskiego rozsławiły twórczość Polena, ale i stały się po trosze jego przekleństwem, bo przesłoniły wszystko inne. A jego dorobek jest ogromny. Od lat 50., kiedy design był we Francji do tego stopnia nieznany, że Polen związał się z holenderską firmą Artifor, w której katalogu jego dzieła figurują do dziś, po lata 90., kiedy w ramach własnej firmy, którą prowadził wraz z drugą żoną, Mają Wodzisławską, tworzył projekty mebli realizowanych przez fachowców z państwowych warsztatów Mobilier National, wykorzystując XIX-wieczne techniki obróbki drewna. Twórczość Polena mieści się w klasycznej definicji designu, takiego, w którym podstawą jest technologia i materiał, opracowanie techniczne przedmiotu, jak mówił. Sam zaś podkreśla on z mocą, że nigdy nie uważał się za artystę, że design jest twórczością kolektywną, a wytworzony przedmiot nie ma udawać dzieła sztuki, lecz służyć praktycznym potrzebom ludzi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Zachwycają urodą, są eleganckie i ich przepyszna linia sprawia, że serce zaczyna bić szybciej. Dopieszczone do ostatniego cala, wypielęgnowane, zadbane, po prostu cuda. cuda na czterech kółkach. Stare samochody. Można je było podziwiać na salonie u Wersalskich Wrót Paryża. Salon w stylu retro. Podróż w czasie, gdy automobil był dziełem sztuki. Gdy ich projektanci nie produkowali masowo takich samych, w takiej samej skórze karoserii, w nudzie takiej samej gamy kolorów. Łypią ślepiami ogromnych lamp, błyszczą chromami zderzaków, wprawiają w oszołomienie starannością ludzi, dla których każdy egzemplarz takiego auta był dziełem sztuki. Samym sobie. Niepowtarzalnym. Jedynym w swoim rodzaju. Skąd to zauroczenie? Gdzie źródła fascynacji starymi samochodami? Z jednej strony to nostalgia, z drugiej przesyt kulturą konsumpcji, która rozpycha się łokciami takich samych opakowań, identyczności dla wszystkich. Pozorny egalitaryzm handlowy doprowadził człowieka do tego, że chciałby musnąć skórzane fotele starego automobilu. Na tym salonie warto było się przyjrzeć nie tylko samochodom, ale i ludziom, tej garstce użytkowników czterech kółek, która nie godzi się na anonimowość masowej produkcji. Do you speak English? Pyta barczysty pan, jakby żywcem przeniesiony z filmów o przygodach inspektora Barnaby. Równym mu wiekiem mężczyzna w punkcie informacyjnym Peugeota, chociaż nieco młodszy od prezentowanych obok samochodów z lat 20, przecząco kręci głową. Zwykle na takich stanowiskach zatrudniane są, jak nie biuściasty, to przynajmniej młode dziewczyny. Ale to przecież salon starych samochodów. W końcu panowie, niczym wryżyści, znajdują wspólny język i ustalają, że nie ma tutaj modelu Renault, którego szuka przybysz z Wysp Brytyjskich. Renault teraz się ściga, czyli traci pieniądze na torach Formuły 1, żartuje Francuz, a Anglik śmieje się, bo żart i przycinek pod adresem konkurencyjnego przedsiębiorstwa doskonale pojął. A jednak Renault można i tutaj znaleźć, chociaż nie ma filmowego stanowiska. Jest nawet taki model, który pamięta czasy Brygady Tygrysa, słynnej operacyjnej grupy policji paryskiej, która jako pierwsza użyła samochodu do ścigania przestępców. Ale ten egzemplarz wystawiany jest przez małe stowarzyszenie starych samochodów. W salonie Retromobil udział biorą, albo właśnie takie stowarzyszenia wariatów płci obojga szalonych na punkcie starych automobili, albo firmy zajmujące się odnową zabytków na czterech kółkach. Robią to albo na zamówienie, albo same znajdują na śmietnikach stare wraki, przewracają im dawną świetność, aby je potem sprzedać. Oto Rolls-Royce z 1912 roku. Czaruje latarniami jak u dorożki. To wypieszczona kareta z silnikiem. Kosztuje 300 tysięcy euro. Pytają o niego głównie Anglicy. Już sobie wyobrażam, jak nowy właściciel tego cuda pędzi z szybkością aż 20 mil na godzinę po Pall Mall i znika w czeluści bramy wiodącej na Trafalgar Square. Nie wszystkie są aż tak drogie. Mój wyśniony od dzieciństwa samochód, a śnię o nim przez pół wieku, a to za sprawą mego taty, który sprezentował mi mały model serii Matchbox Jaguara typ E. Teraz u Wersalskich Bram Paryża stoi przede mną taki typ E. Czerwony, jak i tamten z dzieciństwa. Tyle, że duży, ale ponoć pokoje dziecinne muszą rosnąć z dziećmi, bo w przeciwnym razie staną się domem lalek. 30 tysięcy euro. Wszystko zatem nabiera z upływem czasu swoich rozmiarów, swoich proporcji. Na stoisku rowera wesoła grupka panów raczących się winem. Siedzą przy rowerze 12, to jeden z bardzo mitycznych modeli tego samochodu. Kilka słów i nagle pan prezes Stowarzyszenia Wielbicieli Rowera przemawia po angielsku, a pan sekretarz generalny odzywa się polszczyzną, w której tylko rykoszetem odbijają się lata pobytu gdzieś pod południowym słońcem Francji. Rozmowa o rowerze, który chyba w tym otoczeniu przełamał animozję ludu Franku wobec anglosasów narastających od czasów Eleonory Akwitańskiej, Joanny Dark i Dawida Beckhama. Na koniec przyznaję, że też jeżdżę rowerem. Zaciekawienie w oczach panów i ich pytanie, a który to rocznik? Mój rower ma dopiero 12 lat. Machają ręką, zapewniam ich, że za 20 to już będzie rower godny ich zainteresowania. Żegna mnie salwa śmiechu i wiele życzliwości. Wtapiam się w tłum, na tyle gęsty, że można poczuć zainteresowanie. Na tyle niedepczący po piętach i niewłażący po plecach, że wszystkie cudeńka można obejrzeć z bliska. Wśród zwiedzających przeważają panowie w wieku przydającym im wyrazu godności nobliwych postaci ze starych obrazów. Jest trochę osób o spojrzeniu godnym szaleństwa bohatera powieści Konrada. To są żywe, chodzące, dyskutujące z wielkim żarem ilustracje, by nie rzec definicje słowa wielbiciele. Dookoła uśmiech. Cierpliwie czekają, aż stojący przed nimi zrobi zdjęcie, by nie przeciąć tej linii magicznej między fotografem a jego obiektem pożądania, aby nie wejść w kadr. Ten gatunek fanatyków ma zrozumienie dla fanatyzmu zaklętego w czarze nostalgii na czterech kółkach. Mercedes, kabriolet 1936 rok i pierwszy Benz, czyli skrzyżowanie kolejowej drezyny z dorożką wyposażoną w silnik. Renault 1907 rok, znalezione w stodole, brał udział w rajdzie Paryż-Wiedeń. Panhard, Bugatti 37 królował na torach wyścigowych w 1927 roku, Fiaty, Fordy z koniem o rozwianej grzywie na czole, czyli Fordem Mustangiem, Rollsy i Lancie, Alfa Romeo i Peugeoty, Victoria z 1893 roku z silnikiem Daimlera, rowery i motocykle tej samej firmy z lwem w herbie, też z końca XIX wieku, Peugeot w ofensywie. Kluby wielbicieli tej marki samochodu można spotkać w Nowej Zelandii, w Republice Południowej Afryki, w Argentynie, która w przyszłym roku gościć będzie Dakar, w Nowej Południowej Walii, w Australii, w USA i w Finlandii pod kręgiem polarnym. I tak jest nie tylko z Peugeotem. Tak jest z każdą legendą na czterech kółkach. I jeszcze jedno. Słuchacze naszej audycji, serdecznie zapraszam do obejrzenia fotoreportażu z salonu tych cudaniek na naszej stronie internetowej www.rfi.fr. Ukośnik i jednym słowem piszemy dalej po polsku. Do usłyszenia i do zobaczenia.
La Radio du Monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Na początku grudnia 2007 roku, tuż po śmierci wielkiego mima Marcela Marceau, amerykański tygodnik Time w jednym ze swych wydań opublikował polemiczny artykuł na temat kultury francuskiej. Na okładce zamieścił zdjęcie zmarłego artysty, wpatrującego się ze łzami w oczach w czerwony kwiat i zdanie, które we Francji wywołało spory szum. The Death of French Culture – śmierć francuskiej kultury. W głębi numeru Donald Morrison w bezlitosnym tekście wyjaśnia, że powodem upadku francuskiej kultury stały się subwencje sprzyjające przeciętności, chroniony rynek wewnętrzny, niezachęcający do eksportu, przesadny intelektualizm nie będący w stanie zainteresować szerszej publiczności i język zajmujący daleką 12. pozycję w światowym rankingu języków. Słowa amerykańskiego dziennikarza, według którego Francja, dawna potęga kulturalna, jest dzisiaj cieniem samej siebie, a raczej własną karykaturą, dotknęły do żywego wielu francuskich propagatorów kultury i sprowokowały lawinę reakcji. Jak jest naprawdę? Zastanawiają się francuscy publicyści. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z wyczerpaniem się inwencji twórczej, czy raczej chodzi o transformację podyktowaną zmianami reguł gry w świecie kultury i sztuki? Kontrowersja dotyczy przede wszystkim trzech dyscyplin – literatury i filozofii, kinematografii oraz sztuk plastycznych. Na zarzuty stawiane przez publicystę Time odpowiada m.in. Olivier Poivre d'Arvor, dyrektor Culture France, instytucji odpowiadającej za promocję kultury francuskiej za granicą. W obronie dziedziny, którą się zajmuje, cytuję listę nazwisk, które na świecie stały się symbolami francuskiego sukcesu. Architektów Jean Nouvel, Paula André i Christiana de Portsamparca, choreografów Prel Jokaja i Bella, twórców i wykonawców muzyki techno, Air, Daft Punk, przedstawicieli nowego cyrku i sztuk ulicznych, Bartabasa, Zingaro i Royal Deluxe, kompozytorów muzyki współczesnej, Boulez'a, Dutilleux i Dusapin, reżyserów Mnuszkin i Chéreau. Francuskie teatry i zespoły baletowe bardzo często występują za granicą i mają znaczną publiczność. Wrażenie nieobecności bierze się stąd, że nie zawsze znajduje to odbicie w mediach. Świat nie kończy się poza tym na Stanach Zjednoczonych i fakt, że jakiś artysta francuski nie jest tam znany, nie oznacza wcale, że nie odnosi on sukcesów gdzie indziej. Dobitnym tego przykładem jest architektura. Paul André buduje teatr wielki w Pekinie, Jean Nouvel ma projekty w Brazylii, Jean-Michel Villemotte w krajach Zatoki Perskiej, Christian de Portsamparca pracuje w Rio de Janeiro, a Dominique Perrault w Rosji. Zespoły teatralne Zingaro, Bartabasa i Royal Deluxe uwielbiane są w Chile. Co więcej, bardzo wielu amerykańskich artystów odkrytych zostało we Francji, a Stany Zjednoczone doceniły ich dopiero wtedy, gdy byli już znani w Europie. Dotyczy to Boba Wilsona, Davida Mameta, Susan Sontag, Quentina Tarantino i większości niezależnych amerykańskich filmowców, którzy swą karierę w dużej mierze zawdzięczają festiwalowi w Cannes. To nie tylko narodowa tożsamość jej twórców, ale także zdolność danego kraju do przyjmowania innych kultur. Na tym polu Francja ma z czego być dumna. Brała udział w koprodukcji obrazów Almodovara, Kusturicy, Polańskiego, a także wielu filmów afrykańskich. We Francji znajduje się prawdopodobnie największe skupisko myślicieli na świecie. Michel Serres, René Girard, Julia Kristeva są autorytetami na wielu amerykańskich uniwersytetach. Bernard-Henri Lévy, któremu udało się obalić barierę dzielącą filozofię uniwersytecką od szarego czytelnika codziennej prasy, stał się w Stanach Zjednoczonych rodzajem moralnej i politycznej wyroczni, symbolem intelektualisty zaangażowanego w sprawy publiczne. Międzynarodowymi gwiazdami są też twórcy mody Christian Lacroix, Azedine Alaïa, Jean-Paul Gaultier, podobnie jak inni wybitni artyści, nie czekający bynajmniej na subwencje państwowe, by żyć i pracować, fotograf Jan Artus Bertrand, dramatopisarka Jasmina Reza, śpiewaczka operowa Nathalie Dessay. Francja stała się także symbolem walki o różnorodność kulturalną, pod którą w 2005 roku podpisało się w konwencji przyjętej w UNESCO 40 państw świata. W imię tej różnorodności, ochrony interesów twórców oraz zwykłego konsumenta dóbr kulturalnych wprowadzono jednolite ceny na książki oraz system finansowania kinematografii, na którym zaczęła się wzorować w ostatnich latach z doskonałymi rezultatami, m.in. Kinematografia Polska. W pozytywnym obrazie promieniowania francuskiej kultury jest jednak, bo przecież inaczej być nie może, sporo cieni. Ciągle za mało francuskich książek tłumaczonych jest na języki obce. Sartre, Camus, Ionesco czy Foucault nie znaleźli następców, a postępy, jakie zrobił w ostatnich dziesięcioleciach język angielski, zepchnęły francuski na pozycje zdecydowanie defensywne. Źle się także dzieje w sztukach plastycznych. W 1979 roku wśród 10 artystów najbardziej wystawianych na świecie znaleźć można było 3 francuskie nazwiska. Vasareliego, Iwa Kleina i Armana. W 2007 pierwszy z Francuzów, Christian Boltański, plasuje się dopiero na 19 pozycji. Na targach sztuki w Bazylei w 2000 roku reprezentowane były 33 galerie. W 2006 było już tylko 24. I odwrotnie, paryski fiak nie przyciąga już tyle amerykańskich, angielskich i niemieckich galerii, co jeszcze kilka lat temu. Trudno również znaleźć francuskich artystów w wielkich muzeach zagranicznych. Niekiedy wystawiają oni na ekspozycjach czasowych, zupełnie jednak nie można ich uświadczyć na wystawach stałych. Boltański, Kal, Buren przegrywają w konkurencji z Niemcami, Richterem czy Bazelicem. Pewnym pocieszeniem mogą tu być międzynarodowe nagrody zgarniane przez francuskich twórców i świadczące o wysokim poziomie tego, co robią. Buren i Boltański są laureatami 2 ostatnich wydań Premium Imperiale. Annette Messager otrzymała Złotego Lwa na Biennale w Wenecji. We'll be right back. polskiej kultury jest więc wiadomością mimo wszystko bardzo przesadzoną. Cytowany wcześniej Bernard-Henri Lévy, analizując artykuł Time'a, który, należy to podkreślić, ukazał się tylko w europejskim wydaniu tygodnika, pisze w jednym z ostatnich numerów Guardiana, że Donald Morrison wyraża w gruncie rzeczy niepokój konserwatystów amerykańskich, bojących się inwazji hiszpańskojęzycznych Meksykańczyków i zaniku pod ich wpływem języka oraz kultury angloamerykańskiej. Lękają się oni także ekonomicznej i geopolitycznej dominacji Chin, tego, że kraj ten decydować będzie o przyszłości świata. Francja, zdaniem francuskiego filozofa, byłaby tu więc metaforą Ameryki i antyfrancuska fobia wyrazem nieuświadomionej paniki Amerykanów.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Radio France Internationale.
RFI w Zakopanem 105,2 UKF.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dziś znów polska muzyka w etno-jazzowym brzmieniu, a więc trochę poniekąd ze świata. Bohaterem naszej audycji jest zespół Lautari i jego płyta Azaran z roku 2006, wydana przez pracownię artystyczną Samograj Multikulti. Album ten został uznany za folkowy fonogram roku 2006 w ramach konkursu organizowanego przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Sam Lautari jest regularnie od roku 2000 laureatem prestiżowych nagród i konkursów. Thank you. Nazwa zespołu Lautari pochodzi od lutni. Grali na niej rumuńscy muzykanci na obszarze dzisiejszej Rumunii i Mołdawii aż do zniesienia poddaństwa wśród chłopstwa w latach 60. XIX wieku. Wynajmowali się oni do grania w dworach greckich i tureckich, później rumuńskich i węgierskich arystokratów oraz w monastyrach. Większość z nich to cyganie, którzy po uwłaszczeniu osiedlali się na wsi, głównie na Wołoszczyźnie. To tam powstały zwarte środowiska Lautarów, kontynuujących swe muzyczne tradycje. Prezentowane na tym miejscu wielokrotnie orkiestry taraf, jak choćby taraf Strzlejani czy taraf de Hajduk, to właśnie spadkobiercy tamtych muzyków, żyjący dziś głównie w południowej Rumunii. Jak czytamy w biografii polskiego zespołu, Lautarowie słyną ze swej giętkości, zdolności do przystosowywania repertuaru i składu grupy do konkretnych potrzeb i warunków, takich jak wesela, pogrzeby, wiejskie potańcówki czy religijne święta i jarmarki. Teraz już wiemy, skąd wziął się absolutny słuch naszych bohaterów i ich muzyczna żywiołowość. Filipczuk, skrzypce i prowadzenie zespołu, Zbigniew Łowrzył, fortepian, Michał Żak, klarnet, flety, bombarda, szałamaje. Na płycie Azaran wystąpił ponadto gościnnie Robert Siwak, grający na instrumentach perkusyjnych. Płyta wzięła się z fascynacji muzyką bizantyjską, gdzie taneczne nuty mieszają się z obrzędowością i sakralnym ceremoniałem. Mamy tu zarówno autorskie kompozycje poszczególnych członków zespołu, jak i nowoczesne opracowania motywów tradycyjnych. Azaran jest drugą po Musica Lautariasca nowa płytą zespołu Lautari, czekając z wielką niecierpliwością na kolejne krążki. Przywołajmy kaukaską bajkę o tytułowym Azaranie, ptaku tysiąca treli, którego śpiew sprawia, że wszystko wokół kwitnie. Bajka mówi także, iż by poznać człowieka, trzeba zostać towarzyszem jego podróży. Lautari zaprasza nas w podróż poprzez swój intymny świat, gdzie celebrowane jest życie, radość, miłość i przyjaźń przekraczająca granice kultur i społecznych podziałów.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.